Ten świat jest obcym mi i chciałbym się stąd wyrwać. Jak patrzę na to, co dzieje się w mieście, wątpię, czy ktokolwiek nawet o tym pomyślał, żeby się wyrwać. Raczej nie. Kontynuuję temat. Ten świat nie jest domem mym. Najpierw trzymacie Biblię, bo cały trzeci rozdział dziś czytamy. Pierwszy list apostoła Piotra, trzeci rozdział. Czytam w tym najnowszym tłumaczeniu, więc śledźcie w swoich Bibliach, tych, jakie posiadacie. Podobnie żony, bądźcie uległe swoim mężom. Niech przez to nawet ci, którzy są nieposłuszni słowu, bez słowa zostaną pozyskani, widząc wasze postępowanie na co dzień. Życie czyste, naznaczone odpowiedzialnością wobec Boga, waszą ozdobą niech nie będzie to, co zewnętrzne, wymyślne uczesanie, złote klejnoty czy okazałe szaty, lecz osobowość wielkiego serca, niezniszczalnej łagodności i pokoju ducha, który jest tak cenny przed obliczem Boga. W ten sposób niegdyś zdobiły się święte kobiety, pokładając nadzieję w Bogu i uległe swoim mężom. W ten sposób Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem. Jesteście jej córkami, jeśli czynicie dobrze i nie dajecie się niczym zastraszyć. Podobnie mężowie, we współżyciu bądźcie wyrozumiali, bierzcie pod uwagę, że kobiety są od was słabsze, odnoście się do nich z szacunkiem, one przecież wraz z wami dziedziczą łaskę życia, lekceważąc je, moglibyście w swych modlitwach natrafić na przeszkody. W końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, pełni współczucia, braterstwa, litości i pokory. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, każdemu życzcie dobrze, gdyż zostaliście powołani, aby odziedziczyć to, co najcenniejsze. Bo kto kocha życie i chce oglądać dobre dni, niech powstrzyma swój język od zła, a swoje wargi od zdrady. Niech odstąpi od zła i postępuje dobrze, niech szuka pokoju i do niego dąży. Gdyż oczy Pana patrzą na sprawiedliwych, jego uszy słuchają ich próśb, ale oblicze Pana zwraca się przeciwko ludziom popełniającym zło. Zresztą, kto was będzie krzywdził, jeśli będziecie gorliwymi rzecznikami dobra? Ale nawet gdybyście mieli cierpieć dla sprawiedliwości, to i tak jest to szczęście. Ich gróźb się nie lękajcie. Niech nie burzą waszego spokoju. Na Panu, na Chrystusie skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. Czyńcie to jednak łagodnie, odpowiedzialnie, z zachowaniem czystego sumienia. Niech się okaże, że to, za co was oczerniają, jest bezpodstawne. I niech się zawstydzą ci, którzy zniesławiają wasze codzienne, dobre życie w Chrystusie. Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć za to, że się czyni dobro, a nie zło. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Chociaż zabito jego ciało, został on ożywiony w duchu. W tym też duchu poszedł i głosił dobrą nowinę duchom uwięzionym, które niegdyś były nieposłuszne, gdy za dni Noego Bóg cierpliwie czekał. Budowano wówczas arkę, w której tylko nieliczni, to jest 8 osób, zostało dla ocalenia przeprowadzonych przez wodę. Odpowiednikiem tej wody jest chrzest, który teraz was zbawia. Nie jest on obmyciem brudu ciała, lecz wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia, odwołującym się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który wstąpił do nieba, zajął miejsce po prawicy Boga, podlegają mu aniołowie, władze oraz moce. Zamierzam wejść dzisiaj na bardzo kruchy lód i gdyby co, to mam nadzieję, że mi pomocy jakiejś udzielicie. Zanim omówię to, na co chcę zwrócić uwagę, to uprzedzam, to nie będzie egzegeza całego rozdziału. Ale dobrze byłoby zwrócić już na początku naszą uwagę, że w tym tekście nie jest wyrażone to, co my często, mężczyźni, próbujemy kobietom wmówić, że nie mają się stroić, obwieszać, mieć trefionych włosów, bo tu jest zakaz. Więc jeżeli uważnie słuchaliście, to w tym tłumaczeniu wyraźnie to brzmi. Nie ma takiego zakazu. Wcale nie o strojenie się chodzi. Tam jest mowa o wewnętrznym człowieku. No dobrze. Do pewnego serwisu technicznego wsparcia komputerowego wpłynął następujący mail. Ubiegłego roku przeszłam z programu Chłopak 5.0 do programu Mąż 1.0 i zauważyłam spowolnienie całego systemu, szczególnie w zakładkach kwiaty i biżuteria. W dodatku Mąż 1.0 odinstalował wiele innych wartościowych zakładek, jak osobista uwaga 6.5 oraz zainstalował niepożądane zakładki takie jak Gazeta 5.0, Wiadomości TV3.0, Gra Koszykówki 4.1, zakładka Rozmowa 8.0 już nie działa. Próbowałam używać Perswazji 5.0, by naprawić problemy, ale bez skutku. Co mogę zrobić? Droga zdesperowana niewiasto, po pierwsze pamiętaj, że Chłopak 5.0 jest programem rozrywkowym, a Mąż 1.0 jest starszym, bardziej godnym zaufania systemem obsługi. Prosimy przejść do strony www.biblia i spróbuj pobrać łzy 6.2 i nie zapomnij zainstalować winy 5.0 po aktualizacji. Usuń manipulację 5.0. Jeśli te aplikacje pracują, jak były zaprojektowane, Mąż 1.0 powinien automatycznie uruchomić aplikację Biżuteria i Kwiaty 5.0. Jednakże nadużywanie powyższych aplikacji może spowolnić męża 1.0 w aplikacji Cisza 5.0 i Szczęśliwej Godziny 7.0. Pod żadnym pozorem nie instaluj Matki 1.0. To wprowadzi wirusa w tle, który przejmie kontrolę we wszystkich twoich zasobach systemowych. Podsumowując, Mąż 1.0 jest przyzwoitym programem, ale z ograniczoną pamięcią i dlatego nie reaguje szybko na nowe aplikacje. Mogłabyś rozważyć kupienie dodatkowego oprogramowania, by poszerzyć pamięć. Polecamy Gotuj 3.0 i Gorące spojrzenie 8.0. I co na to, drogie siostry? Oczywiście taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Ale z tego przykładu wymyślonego wynika, że ta niewiasta miała problem, była nieszczęśliwa. Jest zbyt wiele małżeństw, w których partnerzy wzajemnie próbują sobą manipulować. Apostoł Piotr powiada w pierwszym wersecie już. Podobnie wy, to znaczy kto? Piotr mówi, że partnerzy w małżeństwie mają naśladować relacje tak, jak mają relację z Jezusem. Tu trzeba te dwa wersety razem połączyć. Pierwszy i siódmy. Podobnie żony, podobnie mężowie. Do czego podobnie? By to uwzględnić, trzeba pamiętać o drugim rozdziale. Drugi rozdział, 21 werset mówi, do czego mamy być podobni i do kogo? Do Jezusa Chrystusa. I warto tę końcówkę drugiego rozdziału pamiętać, aby przejść do trzeciego. Podobnie żony, podobnie mężowie. To nie jest powiedziane tylko żony, ale i mężowie. To poważny problem, bo zwykle słyszymy, że chodzi o uległość żon. Ale to nie jest tak napisane. To jest napisane podobnie żony, podobnie mężowie. Jedni drugim mają być ulegli, a nie, że tylko żony. Boże oczekiwanie jest zupełnie inne. Boże oczekiwanie powiada, nie grzesz, nie odwzajemniaj, nie stosuj gruźb. Jak żony mają naśladować Jezusa? Przez bycie uległe mężom? A co to w świecie znaczy? To znaczy, że nie możesz kontrolować i manipulować twoim partnerem. Podobnie mężowie. To nie jest tak, że jedna strona manipuluje, a druga nie. Kobieta powiada, pozwalam mojemu mężowi podejmować ostateczną decyzję. Mówi, że nie manipuluje nim, że ona mu jest uległa. Ostateczna decyzja do niego należy. Ależ mu łaskę okazała. Są powody, dlaczego my, chrześcijanie, poddajemy się. Niezależnie. Mąż, żona, niewiasta, mężczyzna. Każdy chrześcijanin jest zobowiązany, by poddać się na wzór Chrystusa. On, gdy mu ubliżano, nie odpowiadał obelgą. Gdy cierpiał, nie groził. Raczej powierzał się temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. Jezus wielokrotnie nauczał nas, że jeśli jesteśmy gotowi poniżyć siebie, by być uległymi wobec innych, Bóg nas wywyższy. Każdy chrześcijanin musi nauczyć się uległości i pokory. No, mężczyźni w takich momentach się uśmiechają, są zadowoleni, feminiści również zacierają ręce, ale Bóg tak nie mówi tu w tym rozdziale. Podobnie żony, podobnie mężowie. Chrystus również cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. Nie tylko żony, ale i mężczyźni. Nie tylko żony, ale i mężowie. Podobnie. To dwa bardzo ważne wersety tego rozdziału. Czy Jezus odpowiadał jakąś niechęcią, agresją tym, którzy go krzyżowali? Przecież wiemy, że nie było tak. Czy mamy odwzajemniać tak, jak to robią niektórzy mężowie, bo ona mnie irytuje? Nie. Pokładając ufność w Bogu, który sądzi sprawiedliwie. To jest inna droga. Wzajemnie być uległymi. Wydaje się, że mężczyźni genetycznie są predestynowani, by być twórcami decyzji. Mężczyźni lubią decydować. Kobiety by chciały. Jakie są argumenty obu stron, gdy są problemy z uległością? On nie robi, nie słucha, ignoruje mnie. Co ona mówi? mówi, że on nie współpracuje z nią. Kiedy kobiety mają problem z mężem, to co chcą zrobić? No, chcą go naprawić. Stąd instalują różne aplikacje, by go naprawić. Ale mężczyzna jest z natury tak zwanym rozpuszczalnikiem problemu. Tak go Bóg skonstruował. On chce problemy naprawić. Czasami wolniej, czasami szybciej. Jak niewiasta jest taka szybka, to on akurat się okazuje, jest ślimakiem. Ale to on chciałby ten problem naprawić. Bóg tak nas zaprojektował i ostrzega nas, że powinniśmy, wiersz 7, podobnie mężowie, bądźcie wyrozumiali. Bóg prosi, byś myślał o twojej żonie, jak gdyby była kruchym szkłem. Bóg ostrzega, nie bądź jak słoń w składzie porcelany. Nawet gdy czasami żona przypomina zapaśnika albo gracza hokeja. One chcą być traktowane delikatnie. Jeśli to słowo mówi, nie zrobisz tego, to masz przeciwko sobie Boga. Czynisz Boga swoim wrogiem. Twoje modlitwy nie docierają tam, gdzie dotrzeć powinny. To słowo mówi, że jeśli jesteś szorstki wobec żony, nie oczekuj, bym dał tobie odpowiedź na modlitwę, że będę słuchał ciebie, że będę błogosławił ciebie. Jeśli będziesz przy swoim uparty, to nie będzie to miła podróż. Bierzcie pod uwagę, że kobiety są od was słabsze. Wiersz 7 powiada, odnoście się do nich z szacunkiem. One przecież wraz z wami dziedziczą łaskę życia. Mężowie i żony powinni mieć jeden cel. Tym celem nie jest mieć dom, gdzie rzeczy będą się toczyć w jakiś mój sposób. To ma być dom, gdzie współmałżonek razem ze mną, z tobą, ma znaleźć się w niebie. Pierwszy wiersz przypominam, jak mantrę. Podobnie żony, 7, podobnie mężowie. Jaki to ma związek, co teraz mówię cały czas, z naszym głównym tematem? Ten świat nie jest domem mym. Przed budynkiem dworca policjant zauważył stojący samochód i zobaczył, że kobieta leży na kierownicy. Coś go zaniepokoiło. Podszedł i zapytał się, czy wszystko w porządku? Coś się stało? A ona tak pół płacząc, pół śmiejąc się powiada, od 10 lat przywożę mego męża na ten dworzec, żeby zdążył do pracy, a dziś zapomniałam go w ogóle zabrać. Ona dotarła, gdzie chciała, ale zapomniała męża. Cel każdego chrześcijanina, męża albo żony, to werset 9. I to jest klucz tego rozdziału. Gdy zostaliście powołani, aby odziedziczyć to, co najlepsze. To dlatego o tym Piotr mówi, jakie mają być relacje między mężem i żoną. Byś nie zapomniał zabrać swojego partnera do Królestwa Bożego. Nie wędruj sam. Kiedyś niewierzący mąż do żony powiada, czy ty byś była zadowolona, gdybym ja był w piekle, a ty w niebie? A ona mu odpowiedziała, a czy ty byś był zadowolony, gdybym ja z tobą razem była w piekle? I wtedy zatrzymał się, jechali samochodem i zaczął płakać. I nawrócił się przez taką zwykłą, rozsądną odpowiedź. Nie zostaw swojego współmałżonka. Chcesz, by dołączył do ciebie w niebie? To zadbaj o to powołanie. Zadbaj o to, by był z tobą. Bądźcie wzajemnie ulegli. Nie po świecku ulegli. My mamy dobry wzorzec, ale ta cała wypowiedź o uległości, o tej zależności ma jeden cel. Zostaliście powołani, aby odziedziczyć to, co najlepsze. Chcesz zostać sam gdzieś, sama, a druga strona gdzie? No, niektórzy pomyślą sobie, no ale ja nie mam jeszcze męża, nie mam żony. Ale może będziesz mieć. To lepiej bądź przygotowany. To dobrze czytaj Boże Słowo. Na Panu, na Chrystusie skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. Na Chrystusie skupiajmy się, siostry, bracia. Nie na rywalizacji. Piotr mówi, bądź zawsze gotowy. Podjąć się też obrony, wytłumaczenia, dlaczego tak postępujesz, dlaczego się tak zachowujesz. Znasz wady swojego męża, znasz wady swojej żony, bo on, bo ona. I co z tego, jak nie wiesz, dlaczego jesteś wierzącym? Co z tego, żebyś mówić, bo on, bo ona, jak nie wiesz, czy spotkacie się w wieczności razem? Jak nie umiesz odpowiedzieć, dlaczego wierzysz, co jest podstawą twojej wiary, uczynki, łaska, zakon? Mogę pójść o duży zakład z wieloma osobami, że nie umiałyby na dwa podstawowe pytania nawet odpowiedzieć. Dlaczego wierzysz, dlaczego jesteś wierzący? Bo znam prawdę, to jest taka często odpowiedź. To jest banał, to jest frazes. Czy umiesz wytłumaczyć, co jest ważne? Uczynki, łaska, zakon? Jak to połączysz razem? Apostoł Piotr powiada, nie rywalizujcie. Dbajcie o to, by dzięki Chrystusowi prowadzić życie godne naszego Pana. Może naiwną, prostą odpowiedzią dla niektórych chrześcijan jest ta, że jest to najlepszy sposób na życie dla mnie na ziemi. Ale jest to też moja nadzieja na życie wieczne. Ten świat nie jest domem mym. To jest dla mnie sposób na życie, by dostać się tam, gdzie winienem być. Do czego zostałem stworzony. Człowiek nie został stworzony, by znaleźć się w piekle, ale znaleźć się w Królestwie Bożym. Zostaliśmy powołani, by mieć nadzieję w Jezusie Chrystusie. Nasza nadzieja nie jest ślepym optymizmem. To nie jest jakiś przypadkowy sposób życia, że problemy się będą same rozwiązywać. Wszystko na tym świecie dokonuje się dzięki nadziei. My nie czekamy na to, co przyniesie ludzka pomysłowość i rozwiązania. My czytamy Boże Słowo i chcemy temu, co Bóg mówi, podporządkowywać się, temu dać wiarę. My nie chcemy dołączyć do tych, dla których przemoc, wojna, cierpienie to są rzeczy, które mają jakieś znaczenie, moja racja, tu będę stał i stąd nie ustąpię, bo ja mam bezwzględnie rację, gdy ewidentnie jest ta racja łamana. Nadzieja nie zadaje bólu, by zamknąć drzwi przed nami, ale wręcz przeciwnie, ona otwiera drzwi w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Naszą nadzieją jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Ten świat nie jest domem mym. Jeśli to wszystko, o czym mówią chrześcijanie, nie jest prawdą, Jeśli na tym stracimy, to strata będzie nasza. A jeśli zyskamy, nikogo przez to nie ograbimy. Będzie to nasz osobisty kapitał. Dlatego warto mieć nadzieję w Jezusie Chrystusie. Żyć takim życiem, które nie jest życiem rywalizacji. Uczymy się w Bogu, w Jezusie Chrystusie, wzajemnych relacji. Te relacje to nie tylko relacja mąż-żona, to relacja brat w Chrystusie, siostra w Chrystusie, brat z bratem, siostra z siostrą, ludzie wierzący. To są relacje, które nie powodują, że odwracamy się do siebie plecami. Zdążamy do wieczności. Wjeżdżając do kraju obcego, musimy przejść kontrolę celną, bo niektórych towarów do kraju nie wolno wwieźć. Jednym z bardzo rygorystycznych krajów, do którego nie wolno wwieźć żadnej żywności i wielu innych rzeczy, i bardzo rygorystycznie są sprawdzani pasażerowie, to jest Australia. Tam się mucha nie przeciśnie. Oni nie pozwalają przewozić niczego, co mogłoby spowodować, że ich klimat byłby zarażony jakąś chorobą europejską albo jakimś robactwem czy jakąś roślinnością nie ich. Bardzo rygorystycznie to sprawdzają. Piotr mówi, że jesteśmy obcymi, że my zdążamy do domu, ale zanim do tego domu wejdziemy, też będziemy musieli przejść przez tę granicę i przez kontrolę celną. Przyjdzie dzień, kiedy staniemy na tej szczególnej granicy. I Biblia powiada, że jest jedna rzecz, której nie możemy wziąć z sobą z ziemi do ziemi obiecanej. Czy wiecie, co to jest? No teraz każdy myśli sobie, co ja mam tam z sobą do przemycenia, tak? My czasami oglądamy taki program właśnie w obronie granicy, to właśnie te australijskie. I ludzie przemycać lubią różne rzeczy i w tak przemyślny sposób, że to się w głowie nie mieści, jakie są próby przemytu, zwłaszcza narkotyków. Ale jest coś, czego my do nieba nie przemycimy. Grzechu. To jest jedyna rzecz, której nie zabierze z sobą do nieba. Grzechu nikt nie zabierze. I tam nas skontrolują na tej granicy. Kiedy kupujemy jakąś zabawkę, taką elektryczną, to zdarza się, że na pudełku jest napisane, nie zawiera baterii. Nie ma baterii. Sprzedają nam towar, którego nie możesz sprawdzić, ani nie możesz go zaraz uruchomić. A przecież taka zabawka może nie działać. A już ją rozpakowaliśmy. To jest potem problem. Kochani, Bóg nie wyposażył nas w taki sposób do Królestwa Bożego, że wypuścił nas bez baterii. Jeśli nas wyposażył i skonstruował i dał nam przeżyć zbawienie, to wyposażył nas w moc Ducha Świętego. Nie musimy być marnym tworem, który nie zadziała i trzeba szukać teraz gorączkowo, jak się czasami dzieciaki czuły. My to przeżyliśmy, wiecie, dziadkowie kupują dzieciom zabawki, nagle się okazuje, no tak, no nie ma baterii, a myśmy o tym zapomnieli. Wyposażył nas Bóg w Ducha Świętego, w Jego moc, by żyć nowym życiem. My nie jesteśmy wybrakowanym tworem. Jesteśmy stworzeniem Bożym, powołanym do Królestwa Bożego. Wszystko zależy od nas, czy chcemy się podporządkować. Nie rywalizujmy. Czy ktoś pamięta swój pierwszy samochód? Pamiętacie, jak to było? Bo ja pamiętam. Pierwszy samochód, myło się go co tydzień, pucowało, chuchało. Ktoś mi powiedział, Pastorze, nie martw się, tylko pierwszych 10 ryz boli, potem już nie. Ale przez lata taki samochód może się zamienić w klocek rdzy. Nienaprawiany, nieremontowany, to będzie kupa złomu. Tu na tej ziemi nie pasujemy. Ale to nigdy nie zdarzy się z niebiańskim dziedzictwem. Tam nie dotrzesz jako wyzłomowany pojazd. Dlatego, kochani, nie zapomnijmy zabrać swojego partnera, bo ten świat nie jest domem naszym. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, każdemu życzcie dobrze, gdyż zostaliście powołani, aby odziedziczyć to, co najlepsze. 9 werset. Dla mnie to najważniejszy werset tego rozdziału. Nie rozczulajcie się nad tą uległością, bracia, panowie, bo i tak z tym nie wejdziecie do Królestwa Bożego, jeśli zaczniecie przy tym manipulować. Wasze modlitwy nie dotrą tam, gdzie trzeba. Niewiasty, nie pozwalajcie i nie mówcie, że pozwalacie mężom ostatnią decyzję podjąć, bo i tak to was nie usprawiedliwi. Bądźcie wzajemnie do siebie ulegli w Jezusie Chrystusie, bo jesteście powołani, aby odziedziczyć to, co najlepsze. Amen.